to opisywałem w swoim alfabecie moją przygodę z Kieślowskim. Bo u końca lat 70., będąc dyrektorem teatru dalej w Tarnowie, zostałem równolegle zastępcą szefa telewizji Kraków do spraw artystycznych, tak się to nazywało. Tak zwany główny reżyser telewizji Kraków. To już na Krzemionkach wtedy był. I będąc tym głównym reżyserem, bo wtedy w Krakowie, w tamtych latach, w telewizji, to przedstawienia robiono przecież, spektakle Proszę Ciebie i imprezy rozmaite muzyczne. Ja byłem właśnie tylko od tego, nie od kultury w ogóle, tylko od programów artystycznych. Muzyka, teatr, balet i tak dalej, jakiś program rozrywkowy. No i miałem jakąś sprawę do załatwienia Woronicza w telewizji, w centrali telewizji polskiej. Coś tam z kimś załatwiłem i szedłem jeszcze, bo byłem umówiony w jakimś pokoju i raptem na korytarzu podchodzi do mnie człowiek i mówi: przepraszam pana bardzo, pan się nazywa Ryszard Smorzewski, jest dyrektorem teatru w Tarnowie. Ja mówię: tak, ja pana czytuję w Szpilkach, bo pan ma swoją rubrykę w Szpilkach, w tym piśmie satyrycznym, które wtedy wychodziło. Ja miałem tam też rubrykę swoją wtedy. Bo ja z dziennikarstwem nigdy nie kończyłem, tylko już nie byłem dziennikarzem na etacie i nie byłem dziennikarzem wyjeżdżającym na reportaż, ale felietonistą. Do polityki pisywałem czasem, proszę ciebie, w Szpilkach, jak ci mówiłem, miałem swoją rubrykę, miałem w życiu literackim też rubrykę swoją przez kilka lat. No i mówi: ja się nazywam Krzysztof Kieślowski. Ja mówię: och, bardzo mi miło, że mogę pana poznać, bo ja znam pana filmy, ale nie spodziewałem się, że pana spotkam i że będę mógł uścisnąć panu dłoń. On mówi: bo ja bym chciał koniecznie z panem porozmawiać, no mam do pana taką sprawę, prośbę, można powiedzieć. Ja mówię: dobrze, to niech pan poczeka na mnie w bufecie, ja za 5 minut będę, bo jeszcze muszę tu być w pokoju takim, to a takim. Dobra, poszedł do bufetu, ja tam się do niego zgłosiłem, siadłem przy nim i on mi mówi, że proszę pana, moja prośba jest taka, ja dlatego chcę, żeby pan ją spełnił, bo pan łączy w sobie teatr z dziennikarstwem, a ja właśnie napisałem coś takiego, co nie jest sztuką. To jest taki scenariusz publicystyczny, teatralno-publicystyczny, można powiedzieć, pod tytułem Życiorys. I chciałbym, żeby pan to przeczytał i mi po prostu do mnie czy napisał, czy zadzwonił, czy znowu byśmy się spotkali, czy może w Warszawie, czy gdzieś tam, może ja bym dojechał do pana nawet, żeby pan mi przekazał swoje uwagi, żebym mógł sobie skorygować ten jeszcze materiał, ten swój scenariusz, żeby on był ciekawszy, żeby był lepszy. Mówię: to niech pan mi prześle. Ale ja mam do pana wielką prośbę. Niech pan jako dyrektor teatru nie próbuje zwrócić się do Ministerstwa Kultury z prośbą, żeby panu pozwolono wystawić to na scenie. Dlatego, że wie pan, już 12 teatrów w Polsce, pomimo, że ja nie jestem zadowolony z tego scenariusza do końca, już zgłosiło, że chce to wystawić, nikt nie dostał zgody. I wie pan, gdyby nawet pan dostał zgodę, to może mogłoby mnie to zaszkodzić w filmie. Bo jak pan to przeczyta, to pan będzie wiedział dlaczego. Dobra. Przysłał mi po kilku dniach tam, przysłał mi ten egzemplarz, ten życiorys. Czytam. O czym to było? To był 78 rok, kiedy nie było jeszcze Solidarności. To ten egzemplarz mówił o tym, że przy takim systemie, jaki istnieje w Polsce, jednopartyjnym, monopartyjnym, musi zaistnieć potężny związek zawodowy, który by nie tylko kontrolował te władze, ale równocześnie pokazywał jakieś rozsądniejsze ścieżki i pilnował właśnie, żeby ta władza dbała o społeczeństwo. Przeczytałem to. Powtarzam ci, nie było wtedy jeszcze Solidarności. A było już po Radomiu, po tych rozruchach w Radomiu i tak dalej. Następnego dnia napisałem pismo oficjalne do Ministerstwa Kultury, że chcę to wystawić. Tak machinalnie to zrobiłem. Wysłałem. I raptem dostaję zgodę z ministerstwa, że mogę to wystawić. Z Zgłupiałem. Zadzwoniłem do Kieślowskiego wieczorem, mówię: panie Krzysztofie, dostałem zgodę z ministerstwa, o rany boskie. A jak to się stało, proszę pana, że pan dostał zgodę? Ja mówię: proszę pana, nie wiem, ale przecież nie będę ich pytał, bo po co ja mam wywoływać wilka z lasu? Jak ja ich zapytam, po coście mi dali, to oni mogą jeszcze cofnąć tę decyzję. Więc nie będę ich pytał. Wystawię. Wystawiliśmy, proszę ciebie, ten życiorys. Sobczuk taki był, nie wiem, czy pamiętasz, taki człowiek, który był w Krakowie, znana postać wtedy. Taki dziennikarz, równocześnie jakiś tam taki działacz kultury. On był takim narratorem, ja go zaprosiłem do tego spektaklu, on był narratorem. Ludzie siedzieli i nie wiedzieli, jak reagować, bo byli zaskoczeni ludzie i zdumieni, nawet trochę wystraszeni, co się, jak to się stało. Patrzyli albo od podłogi, albo tam gdzieś w ścianę, tylko co to jest do cholery. Graliśmy to, proszę ciebie, ponad 100 razy, chyba nie tylko w Tarnowie, ale i na tych wyjazdach naszych wyjazdowych, a mieliśmy tych wyjazdów, jak ci mówię, mnóstwo. Proszę, mnóstwo, od Przemyśla aż poza Katowice, Gdańsk i tak dalej. I jak już to zeszło za afiszą, będąc w Warszawie, znowu wpadłem do tego wiceministra Bajdora. I znowu go zapytałem: słuchaj, tak między nami niech to zostanie, bo na pewno tego, ty mi poprosisz, żebym ja tego nikomu nie opowiadał, że ja dostałem zgodę na ten życiorys Kieślowskiego, a nikt nie dostał więcej. Nie wolno było w Polsce grać go tylko w Tarnowie. Ty rozumiesz? Mówi: Ryszard, to było tak. To była decyzja Komitetu Centralnego, do którego Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało prośbę, żeby coś takiego ukazało się w Polsce, co odbiega trochę od cenzury, zdecydowanie nawet od cenzury, dlatego że na każdym posiedzeniu UNESCO, w ONZ jesteśmy atakowani za brak wolności słowa. Tak? Proszę. Zdjęcia, proszę. Program, proszę. Afisz, proszę. Wszystko. Takie coś jest grane w Tarnowie. Tośmy ci dali. A daliśmy ci dali. Bo tak, jakbyśmy komuś dali to w Warszawie, człowieku, to nie mogliśmy dać w Warszawie, bo nawet nam powiedziano w KC, bo w Warszawie to byłoby to bardzo nagłośnione. A Tarnów to jest tam, Tarnów, wiesz, no, daleko, daleko od Warszawy, daleko tam od tych rozmaitych czasopism i tak dalej, i tak dalej. Tośmy ci dali. Poza tym ty jesteś uparty, pyskaty, to byś to łaził, dupę nam zawracał przez cały rok. Tośmy ci dali. No i w ten sposób, rozumiesz? Pracowałem dla komunizmu. Otóż, jak zaistniał stan wojenny, to proszę ciebie, ja nie miałem najmniejszej wątpliwości, że moje felietony nie pójdą. To jak byłem w Kielcach, a będąc dyrektorem teatru, oczywiście dalej tutaj wtedy, przecież w Tarnowie, ale pisywałem dalej do Słowa Ludu i do Temi. W Temi miałem tam w Galicji, gdzie indziej, taki felieton stały. A tam miałem dalej to 2x2 równa się znak zapytania. To ja powiedziałem naczelnemu redaktorowi, że wycofuję się ze swoich felietonów, dlatego że to nie ma o czym mówić. No przecież, no on mówi, że i tak masz rację, Ryszard, dajmy sobie na razie spokój. No i daliśmy sobie spokój i dostaję raptem liścik taki z Komitetu Wojewódzkiego, od pierwszego sekretarza, to był naukowiec z Politechniki Świętokrzyskiej, który został pierwszym sekretarzem. On zresztą później w Warszawie był taki jakiś tam szychem trochę, taką osobistością ważniejszą, ale był pierwszym sekretarzem właśnie w Kielcach. To był list, który dostałem w marcu, żeby jak będę w Kielcach, to żebym koniecznie się do niego zgłosił, żebym przyszedł do niego na rozmowę. Nic jeszcze nie wynikało tego. No i jak byłem w Kielcach, to postanowiłem do niego pójść. Poszedłem do niego, wszedłem do jego gabinetu i to się zaczęło. Ci opowiadałem, jak to się zaczęło. Przerwał. Panie redaktorze, niech pan siada. Ja się uśmiechnąłem, mówię: towarzy, przerwałem, panie sekretarzu, dziękuję. I usiadłem. I on tak przez kilkanaście minut wzdychał, stękał, że bardzo, bardzo komitetowi zależy, żeby moje felietony powróciły. Ja mówię, ale skąd się to wzięło, panie sekretarzu? Dostajemy listy od wielu ludzi, anonimowe, czasem podpisane. Czy dlaczego nie ma pana tekstu, bo ludzie się przyzwyczaili, to jest pierwsza sprawa. Zawsze zaczynali piątkowe słowo ludu od magazynu, od ostatniej strony magazynu. A poza tym, no wie pan, te felietony no były takie trochę odmienne od reszty. Ja mówię, ale przecież pan wie, że jeżeli ja powrócę, to ja muszę powrócić do swojego pisania. Czyli one się muszą różnić od pierwszej strony. On mówi, wiem. Tak powiedział nawet z pewną radością, że to dobra, tak było w tym, pod spodem. Ja mówię, no jak to tak? Proszę pana, to poświadczy o tym, że jest jakaś wolność słowa też w kraju. Ja wtedy mu właśnie to powiedziałem, wie pan co, ja chyba wiem, o co to chodzi. Na każdym dworze jest potrzebny jeden stańczyk, taki błazen, któremu więcej wolno, tak? I na którego się można powołać. No, uśmiechnął się, zaczął się nawet śmiać, mówi, niech tak będzie. No i tak, proszę ciebie, było. I pierwszy mój felieton w kwietniu, jaki się ukazał, który tu dałem do tej książki, oczywiście nie poszedł, to był następujący. Nie będę atakował Solidarności, bo wszyscy atakują Solidarność i już wiecie, jakie ona błędy popełniała. Że przewracali pomniki, że tylko patrzyli w legitymację i tak dalej, i tak dalej. Ale zakończenie było następujące. Od kogoś oni tego nauczyli? Za czasów naszych przecież też wyrzucano pomniki i też zaglądano w legitymację. Jak ktoś był członkiem PZPR, to już był lepszy od każdego innego. I to poszło, bo on mi poświadczył jeszcze, że on będzie moim cenzorem, że jeżeli cenzura mi coś zakwestionuje, albo nie zechce puścić, to ja ustalę z nimi, że oni mi nie przyślą ten materiał i ja zadecyduję, co z nim zrobić. No. I takie teksty szły, że coś nieprawdopodobnego. No ale niestety żaden nie mógł być w tej książce. No żaden, bo ci mówię.
Książka wydana w roku 1980. Sprawdzimy.
Siódmy.
Tak.
87.
Tak.
Ale ona była wcześniej oddana do druku.
Tak,
była
oddana do składania w listopadzie 85, podpisano do druku
A ja oddałem ją już do wydawnictwa w 83 roku. No.
Jak pisze, że podpisano do druku w 87, to pewnie się ukazała jeszcze później.
Tak.
O, redaktor Stanisław Myczaj. Nakład 9650 plus 350 egzemplarzy. Kielce, szczególce Dzierżyńskiego.
O, ale bo masz popatrz taką sytuację. Jak zaistniał stan wojenny, to było soboty na niedzielę, prawda? Tak. To w niedzielę ja już wiedziałem, że mi Pawła Korąbla, który jest w Tarnowie w dalszym ciągu. Tu mieszka, to był znakomity aktor, którego wziąłem z Teatru Sowackiego. Udało mi się go wydrzeć z Teatru Sowackiego, bo to była stacja przesiadkowa wtedy dla wielu aktorów. Oni wiedzieli, że jak przyjdzie do Tarnowa, to jeszcze go mogą w Warszawie nie znać, ale jak się powoła na to, że on był w Tarnowie i grał na przykład Hamleta, to go wezmą i tak szli do Ateneum, proszę ciebie, do wielu teatrów w Warszawie i w innych miastach. No i ja jakoś Pawła Korąbla wtedy wyciągnąłem z Teatru Słowackiego, to był znakomity aktor. Ale on był równocześnie tak, członkiem Krajowej Komisji Solidarności w Gdańsku i był tutaj takim szefem, tak go można nazwać, takiego ośrodka Solidarności w Krakowie na Małopolskę od spraw kultury i równocześnie przewodniczącym koła Solidarności w teatrze. Więc jak zaistniał stan wojenny, to ja nie miałem najmniejszej wątpliwości, że Pawła zamknięto. Pobiegłem do niego i mieszkałem na ulicy Dworskiej, a on mieszkał na osiedlu 25-lecia. Tam zaraz, bliziutko. Pobiegłem do niego, wchodzę na pierwsze piętro, on mieszkał na pierwszym piętrze, patrzę, drzwi zalakowane. No to myślę sobie, przecież o Paweł tego nie zalakował. Ktoś to musiał zrobić. No cóż, wróciłem, proszę cię, do domu, Aha, i w poniedziałek właśnie pojawił się u mnie szef służby bezpieczeństwa, taki pułkownik to był, nie pamiętam jak on się nazywał, w teatrze, bo te telefony nie działały i tak dalej jeszcze wtedy. Pyta się, gdzie jest Kolumber. Ja mówię, nie wiem, gdzie jest Kolumber, jak go nie zamknęliście, no to albo się chowa w krzakach, albo może gdzieś pojechał do znajomych, no nie wiem, dzisiaj jest dzień wolny, więc nie ma. A czy on jutro będzie w teatrze? Mówię, jak go nie zamkniecie, może będzie. Ale nie mam pojęcia, gdzie on jest i czy będzie. On powinien być jutro, bo my w tej chwili przygotowujemy Hamleta, a on gra główną rolę, Hamleta gra właśnie. Więc nie wiem. No dobra, i na tym się skończyła rozmowa. We wtorek o godzinie 9 jestem już w teatrze, próba się ma zacząć o 10, ja to reżyserowałem tego Hamleta. Raptem patrzę, Paweł Kolumber wchodzi do mnie do pokoju. Roztrzęsiony, rozdygotany Ryszard, chcą mnie zamknąć. Ja mówię, wiem, bo przecież widziałem, miałeś tam Gizaka. No właśnie, wyli, przyszli, rozwalili mi zamek, wleźli, zrobili rewizję. Parę książek jakichś tam zabrali, jakieś moje kopie moich artykułów, bo on pisywał też takie artykuły, taka gazetka wychodziła z Solidarności w Krakowie, w której on ciągle pisywał o Związku Radzieckim, przeciwko Związkowi Radzieckiemu. No i to zabrali, no i mówi, no i tak, co mam robić? Ja mówię, nie wiem, bo ja naprawdę nie wiedziałem, co robić. Mówię, siadaj. Siedzimy, rozmawiamy, ja tylko poprosiłem sekretarkę, żeby dała znać wszystkim w teatrze, że nie było, nikt nie widział Kolumbla. Nie było Kolumbla w teatrze. Próba się nie zaczęła o 10, bo nie było Kolumbla, który u mnie siedział w pokoju. Ale jak się okazało, nie było też jeszcze chyba trzech aktorów, którzy nie dojechali. Ale nie dlatego, że ich zamknięto, tylko nie wiem, z jakichś innych powodów. Nie dojechali na próbę. Próba została odwołana. Ja wtedy... To nie było wymyślone wcale, naprawdę. Wiesz, ja instynktem robiłem wiele takich rzeczy. To nie to, że ja byłem taki mądry, taki cwany, taki tego. Mówię, chodź Paweł, ja cię zamknę. Jak to mnie zamkniesz? Chodź, będziesz siedział w rekwizytorni. Masz kawę, wziął kawę, dostał. Masz tu coś do czytania, dałem mu jakieś tam coś do czytania, jakieś książki, jakieś coś, nie pamiętam już. I zamknął go w rekwizytorni. Mówię, siedź. Jak wróciłem z tej rekwizytorni, to nawet nie wiedziałem, co będzie dalej, no bo co będzie dalej. Ale siedzi Paweł tam. O godzinie 12 wkłada głowę portier z dołu, panie dyrektorze. Na dole dwóch czeka na pana. To już nie miałem wątpliwości, jak on tak mówi, prawie szeptem i w ogóle tak, jakich dwóch. Mówię, dobra, niech pan im powie, że ja będę za pół godziny się z nimi spotkał. Niech idą do bufetu, niech sobie siądą i poczekają na mnie. Za pół godziny ja się z nimi zobaczę. Zszedł, minęło pół godziny, ja schodzę na dół. Podchodzę do nich i pytam się, panowie, zdaje się do mnie. Tak. A kto wy jesteście, o co chodzi? My jesteśmy z SB, pokażcie legitymację. Popatrzyli tak na siebie, byli zaskoczeni, że facet tak rozmawia z nim. Ja mówię, też mogę mówić, że jestem papieżem, nie? No i wyjęli te legitymacje. Przejrzałem te legitymacje, oddałem mi. Mówię, słucham was, o co chodzi? Czy jest Kolumber w teatrze? Ja mówię, jest. Chcieliby się z nim widzieć. Nie będziecie z nim widzieć. Oto są klucze. Ja go zamknąłem. Powiedzcie pułkownikowi, że ja za niego odpowiadam. Jasne? Do widzenia, przepraszamy, poszli. Pawła nie zamknięto. No. Na jakiej zasadzie to się stało, powiedz ty mi. Musiał tylko podpisać, proszę ciebie, po tygodniu, jak minął tydzień, to go tam gdzieś ten pułkownik wezwał, żeby podpisał, że nie będzie wojował ze Związkiem Radzieckim i socjalizmem w Polsce. To nie on jeden, Wałęsa podpisał takie, że wszyscy podpisywali, pies tańcował. Ale nie zamknięto go. I teraz, żeby już tak ci dokończyć, to ci spuentuję. On miał matkę w Krakowie, to była pisarka taka, która nie żyje już. A on był wtedy w Białymstoku, w teatrze, dlatego, że był tak skolegowany, zaprzyjaźniony z Jakimcem, moim reżyserem, który był u mnie, a został potem dyrektorem w Białymstoku i on do niego poszedł już po moim odejściu też. Paweł poszedł Paweł poszedł, nawet przed moim odejściem jeszcze, poszedł do Białegostoku. I jak przyjechał do Krakowa, to zadzwonił do mnie od matki, że chciałby się ze mną zobaczyć, no żebyśmy, Ryszard, tak posiedzieli, po sobie pogadali, powspominali. Umówiliśmy się na kawkę, rozmawiamy i Paweł mówi do mnie: Rysiu, a to był już 90. chyba, ja już byłem wtedy w Krakowie, to był 90., zdaje się, drugi albo trzeci rok. Ryszard, po coś ty mnie zamknął? Mówię: Paweł, pamiętasz, jak ja cię wypuściłem z rekwizytorni, jak płakałeś i chciałeś mnie całować po rękach? No tak. Ale po coś ty mnie zamknął? Jakby on mnie zamknął, dziw był ktoś, a tak to jestem podejrzany. Że mnie nie zamknęli. Tak.